Teraz jest z nami nasz Pan, chwała Mu za to. Ja chciałbym zająć się dzisiaj pewnymi takimi przykładami starotestamentowymi, gdzie przejawia się charakter ludzi, których Bóg używał. I chcielibyśmy się przypatrzyć, jacy to byli ludzie właśnie, których Bóg w potężny sposób używał, czym oni się charakteryzowali, co było tym czynnikiem, który pozwalał na to, że oni w oczach Bożych byli cenni i że Pan z nimi współdziałał. Jacy oni byli? I przeczytamy na początek fragmenty z trzech takich dobrze znanych postaci i dobrze znanych wydarzeń, które były związane z tymi postaciami. Pierwszy to był Gedeon i przeczytamy z Księgi Sędziów z 6 rozdziału kilka wierszy. To jest strona 270 od 12 wiersza. I ukazał mu się, to, czyli Gedeonowi, anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Była to przykra sytuacja, kiedy lud Boży we własnej ziemi, na własnym terenie, w ziemi obiecanej, której otrzymali w darze od Boga, musiał się ukrywać, był ciemiężony przez najeźdźców, przez swoich wrogów. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Nie chcę czytać tą historię, to jest dość obszerna historia. Myślę, że my, którzy już jakiś czas chodzimy za Panem, znamy te okoliczności i jak nastąpiło to zwycięstwo, jakie Bóg darował przez Gedeona. A jeżeli ktoś nie zna, to radzę, żeby w Piśmie Świętym sobie przestudiował i temu się przypatrzył. Drugi epizod, drugi fragment z pierwszej Księgi Samuela z 14 rozdziału dotyczy Jonatana, który był synem Saula. I tu to jest strona 309, od 6 do 9 wiersza przeczytamy. A tylko wspomnę, że sytuacja była podobna. Tam Midiańczycy najeżdżali lud Boży, tu z kolei Filistyńczycy uciemiężyli Boży naród. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Giermek odpowiedział mu: rób wszystko, co chcesz. Zwróć się gdziekolwiek. Ja pójdę z tobą według twojego życzenia. I poszli. I przeczytamy jeszcze 15 wiersz. Jaki był rezultat tego, że oni zdecydowali się na taki krok? I padł strach na obóz w polu i na wszystkich bojowników, także ludzi z czatów i upieżców ogarnął lęk. W dodatku nastąpiło trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Nastąpiło wielkie zwycięstwo. I dwie kartki dalej, 17 rozdział tej samej księgi, pierwszej Samuela. Trzy kartki dalej, strona 315. Tutaj z kolei mamy Dawida, który stanął przed Goliatem, o czym już przed chwilą słyszeliśmy. I w 26 wierszu przeczytam tylko fragment tego wiersza, końcową część. Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? 32 wiersz. I rzekł Dawid do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. I jeszcze to, co powiedział Dawid do Goliata, kiedy już stał przed nim, 45 wiersz. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga i dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Wspaniała sytuacja i wspaniały rezultat, bo dokładnie tak, jak powiedział Dawid, się stało. I trzeba zaznaczyć, że tam oni walczyli przeciwko ludziom, przeciwko najeźdźcom, wrogim narodom, które ciemiężyły lud Boży, pierwszego przymierza, lud izraelski. My takiej walki nie toczymy. W Nowym Testamencie dowiadujemy się jednak, że też bój toczymy. Bój toczymy nie przeciwko krwi i ciału, czyli nie przeciwko ludziom, ale bój toczymy z nadziemskimi władzami, z mocami ciemności w okręgach niebieskich. Bój toczymy z naszym nieprzyjacielem szatanem, przeciwnikiem naszym osobiście, przeciwnikiem ludu Bożego, przeciwnikiem Królestwa Bożego, przeciwnikiem samego Boga. I bój toczymy właśnie i trzeba nam się uczyć, jak ten bój toczyć, jak zwyciężać. I tak się zastanawiałem, co cechowało właśnie tych trzech ludzi i wielu, wielu innych, bo jakbyśmy się przypatrywali innym charakterom, to te same cechy byśmy znaleźli, te same właściwości, które właśnie sprawiały, że oni się nadawali do użytku dla Boga, że Bóg ich mógł użyć jako swoje narzędzia. I pierwsze, co bym chciał podkreślić, pierwsza cecha, na którą zwrócić uwagę, to właściwie chcę powiedzieć, że brakowało im czegokolwiek, co by ich wyróżniało w oczach ludzkich. Czegokolwiek, czym by wybijali się nad przeciętność pod względem takim widzialnym w stosunku do innych ludzi. Nie byli to ludzie wybitni, nie byli to żadni supermeni, nie byli to żadni bohaterowie, żadni herosi, którzy by budzili podziw jakimiś swoimi cechami naturalnymi. Ani pod względem fizycznym, ani pod względem swojego pochodzenia, ani błyskotliwością swojego umysłu, ani wykształceniem, ani pozycją społeczną, ani zamożnością nie wybijali się nad przeciętność. Byli to, tak byśmy powiedzieli potocznie, normalni śmiertelnicy. Po prostu nie trzeba być niczym szczególnym z natury wyposażony, aby móc być używany przez Boga, aby móc być Bożym narzędziem, z którym Bóg współdziała i przez które dokonuje wspaniałych rzeczy w swoim królestwie. I to jest dla nas bardzo zachęcające, że niczego nam nie brakuje w naszym życiu, co by było przeszkodą, żeby Bóg nas nie mógł użyć. Właśnie w tych dniach czytam życiorys Benny Hina, którego Pan potężnie używa. I on za młodu się jąkał, nie mógł się wypowiedzieć nawet w takich potocznych sprawach. I kto by to w ogóle myśl taką przypuścił, że on będzie kiedyś kaznodzieją, którego Bóg potężnie używa. Ale dla Boga to nie jest przeszkodą. I w swoim czasie, jak go powołał, usunął tą wadę jego i on poprawnie mówi i nie ma z tym żadnego problemu. A choćby nawet jąkał się, to Bóg i jąkałe może użyć też dla swojej chwały. Bo Bóg jest wspaniały. I nie ma takiego, i to jest bardzo zachęcające, którego dyskwalifikowałyby jakieś braki jego po prostu czegoś, co nie otrzymał od urodzenia. I w pierwszym liście do Koryntian jest takie ciekawe miejsce, zaraz w pierwszym rozdziale, które zwraca uwagę na to, właśnie na ten fakt, że niczym wyjątkowym nie są ludzie, których Bóg powołuje i których Bóg używa. Tam od wiersza 26 do 28 czytamy o chrześcijanach, o ludziach Bożych Nowego Przymierza. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I to jest wspaniałe właśnie, że takich Bóg może użyć. I więcej jeszcze można powiedzieć, jeżeli ktoś w oczach ludzi czymś się wybija, jest jakiś nadprzeciętny, jest jakiś wybitny, to z reguły, choć nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale z reguły to jest przeszkodą, że Bogu to przeszkadza, że nie może takiego człowieka użyć. Przykład mamy w życiu Dawida, który pochodził z licznej rodziny, miał 7, zdaje się, braci, którzy byli rośli, którzy byli wojownikami, którzy cenili samych siebie. I jak przyszło co do czego, to drżeli ze strachu i nie byli w stanie stanąć na wysokości zadania. Bóg nie mógł ich użyć. Jak później przyszedł prorok Samuel namaszczać, to oni jeden za drugim przystępują, ale Pan mu mówi, ten się nie nadaje. To, że oni czymś wybijali się nad przeciętność, było przeszkodą. Niekoniecznie tak musi być, ale z reguły tak jest. Bo z tą ich postawą, z tą ich pozycją społeczną, z tym ich wiązało się to, że oni byli zarozumiali, że oni byli pyszni. Jak przyszedł Dawid tam, przyniósł im żywność z domu do armii Saula, to na nim pokazali swoją odwagę, zbeształi go, ty tu przyszedłeś przypatrywać się, znamy złość twojego serca i tak dalej. Byli odważni, ale jak wystąpił Goliat, to się trzęśli. I tak to bywa często właśnie w życiu tych, którzy czymkolwiek są wybitni w oczach ludzi. Zwykle to sprawia, że w oczach Bożych się nie nadają. Ale jakież to były dalsze cechy właśnie, które sprawiały, że Bóg właśnie ich wybrał, że właśnie ich używał. I taką pierwszą bym wymienił, byli to ludzie, którzy akceptowali Słowo Boże, którzy wierzyli wszystkiemu, co mówił Bóg i co pochodziło od Boga. Tak powiedziawszy, na Słowo Boże stawali na baczność. Jest takie miejsce, które mówi: patrzę na tego, który jest skruszonego i uniżonego ducha i który drży na moje słowo. Wtedy nie było słowa pisanego. Gdzieś kapłani mieli poszczególne księgi mojżeszowe, może w tym czasie, ale powszechnie to było niedostępne. Nie było też szkolnictwa, gdzie by się uczyło historii i tych wspaniałych dzieł Bożych, które Bóg czynił. I tam widzieliśmy Gedeon, kiedy rozmawiał z tym aniołem, to nie mówi: gdzież jest to wszystko, co nas uczono na lekcji historii? Ale było szkolnictwo i ono funkcjonowało bardzo dobrze. Po prostu Bóg tak nakazał, Bóg tak zarządził, że rodzice mieli opowiadać swoim synom i swoim córkom o dziełach Bożych. Mieli ich nauczać praw Bożych. I to zdawało egzamin, to działało bardzo dobrze. I Gedeon mówi: gdzież jest to, o czym nam opowiadali nasi ojcowie, co się działo w Egipcie, jak Bóg potężną ręką, potężnym ramieniem wyprowadził swój lud. I do jego serca to wnikało. Ta nauka ojcowska utworzyła jego osobowość. I on to wierzył, on to akceptował, on tego się trzymał. To samo możemy powiedzieć o Jonatanie. Sytuacja zewnętrzna wyglądała bardzo źle, ale Jonatan mówi do Giermka: przecież Bogu nie trudno wybawić w wielu czy w małych. To nic, że jesteśmy tylko we dwójkę. To nie stanowi przeszkody dla Boga. Gedeon nie miał takiego poznania, ale Bóg go w to wprowadził. Miał, zdaje się, 22 tysięcy wojowników, ale Bóg mówi: to za dużo, bo by Izraelici myśleli, że ta liczebność sprawiła wybawienie, więc odsiał, poszli do domu. Kto się boi, kto nie chce, kto ma tam jakąś nową rolę, czy niedawno się ożenił i tak dalej, do domu. A jeszcze jest za dużo. No to taka selekcja, że zostało ich 300. I przez tych 300 Bóg ich wybawił od tej potężnej armii, gdzie jest powiedziane, że ich było jak piasek morski. Bo Bóg jest taki właśnie wspaniały. A oni wierzyli Bogu. I to, że wierzyli Bogu, sprawiło dalszą ich cechę, że oni gorąco umiłowali Boga i Jego Królestwo. To byli ludzie, których serca były związane z Bogiem właśnie. I skąd się to wzięło? Wzięło się to właśnie stąd, że oni respektowali Słowo Boże, że akceptowali Słowo Boże. Bo nie można, respektując Słowo Boże i studiując Słowo Boże i przypatrując się Słowu Bożemu, nie rozkochać się w Bogu. Nie można nie umiłować Jego Królestwa. Nie można nie umiłować całym sercem, nie przylgnąć do tego wspaniałego niebiańskiego charakteru, jaki prezentował sobą Jezus Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi. I to jest właśnie cecha każdego człowieka Bożego, że studiując Słowo Boże, słuchając Słowa Bożego, czytając Słowo Boże, dowiaduje się o Bogu i zaczyna się rozkoszować Bogiem, zaczyna miłować Boga, zaczyna lgnąć do Boga. I tacy właśnie ludzie są Bogu potrzebni i takich właśnie może używać. I z tego też wynika dalsza cecha tych ludzi, że są to ludzie wiary, którzy wierzą Bogu, którzy po prostu nie tylko dowiadują się, nie tylko słuchają, ale oni się utożsamiają z tym, co Bóg mówi. To, co o Bogu jest powiedziane, co Bóg czynił i co Bóg czyni. I oni, to jest po prostu częścią rzeczywistości, którą oni akceptują, którą oni biorą pod uwagę, kiedy osądzają, kiedy dokonują oceny sytuacji jakiejś. I to bardzo wyraźnie widzimy w tych sytuacjach, bo po ludzku mówiąc, biorąc pod uwagę to, co było widać oczami, te relacje, jak wyglądał lud Boży w czasach, czy to Gedeona, czy wtedy, kiedy wystąpił Jonatan właśnie, czy wtedy, kiedy Dawid zmierzał się z Goliatem, to po ludzku, jeżeli wziąć tylko tą część widzialną rzeczywistości, sytuacja była beznadziejna i te ich zrywy wyglądały na szaleństwo, wyglądały na jakąś taką nierozsądną brawurę, porywać się bez szans na powodzenie przeciwko tej armii tych ciemiężców, tych nieprzyjaciół. I dlatego w oczach ludzi, którzy właśnie tylko patrzyli na to, co widzialne, ich zachowanie, ich postępowanie było nierozsądne. Było jakimś marzycielstwem, jakimś naiwnym takim postępowaniem. Ale oni widzieli coś więcej. I o tym mówi nam Nowy Testament. Jest powiedziane o Mojżeszu, który też należał do tych ludzi, których Bóg używał, że on trzymał się, to jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział, że on trzymał się niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. I taki człowiek, który zna Słowo Boże, który respektuje Słowo Boże, który umiłował Boga i oddał Mu swoje życie, patrzy na rzeczywistość i widzi nie tylko to, co widzialne. Widzi drugą część rzeczywistości, która jest niewidzialna, rzeczywistość duchową. I to wszystko, całokształt tej rzeczywistości widzialnej i duchowej bierze pod rozwagę, bierze pod ocenę we wszelkich okolicznościach, w których się znajduje. I to stanowi ogromną różnicę. To stanowi, że decyzje takich ludzi są zupełnie inne. I możemy to widzieć bardzo wyraźnie na przykładzie tutaj Dawida, o którym czytaliśmy. Wychodzi ten Goliat, potężny wojownik, ileś tam stóp wysoki, górujący nad wszystkimi innymi ludźmi, uzbrojony po zęby. I tu wychodzi taki sobie pastuszek z procą. I groteskowy widok, nie wiadomo, czy płakać, czy się śmiać. I ja się nie dziwię, że ten Goliat się zirytował na widok Dawida, bo po prostu to było śmieszne w jego oczach i przeklął go przez swoich bogów. Co, ty na psa wyszedłeś z patykiem? Ale moi drodzy, Dawid widział coś zupełnie innego. Ta ocena rzeczywistości w oczach Dawida była zupełnie inna, czytaliśmy. On widział żałosnego osiłka pogańskiego, który lży szeregi wojska izraelskiego, obwieszonego żelastwem. A po swojej stronie widział ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wydacie Panu moją rękę i zabiję cię. I odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzy niepolnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I to była cała rzeczywistość. Goliat widział tylko rzeczywistość widzialną. I ci wojownicy izraelscy, łącznie z braćmi Dawida, też widzieli tylko to widzialne. I król Saul też nie widział więcej. I siedział gdzieś tam w namiocie przerażony i wyznaczył wysoką nagrodę dla kogoś, kto się ośmieli. Ale właśnie ten, kto miał wiarę, Dawid, który miłował Boga i wierzył Bogu i widział niewidzialnego i trzymał się niewidzialnego, jak gdyby go widział i brał w swojej ocenie sytuacji tą duchową, niewidzialną rzeczywistość pod uwagę, mógł tak powiedzieć i mógł zwyciężyć w imieniu Pańskim. I jeszcze jedno cechowało tych ludzi, mianowicie oni nie byli skłonni pogodzić się z tym, jeżeli rzeczywistość widzialna nie zgadzała się z tą rzeczywistością duchową. Jeżeli wyglądało, że jest tu jakiś kontrast, że coś tu nie gra, że tego się nie da pogodzić, tej Bożej potęgi stojącej za swoim ludem, z tą sytuacją, kiedy ten lud jest ujarzmiony we swoim kraju, kiedy nieobrzezani poganie nad nim panują i dręczą go i ujarzmiają i ograbiają z jego dóbr duchowych, z jego bogactw, tych dóbr materialnych. I oni nie byli w stanie się z tym pogodzić. To widzimy na przykładzie Gedeona, który mówi, no dobrze, Pan z Tobą, ale jak to pogodzić z tym, że ja tu w ukryciu troszeczkę pszenicy staram się zachować, żeby nie umrzeć z głodu. Na swojej ziemi, którą nam Bóg darował opływającej mlekiem i miodem. I on nie był skłonny z tym się pogodzić. On wiedział, że taka jest rzeczywistość w sferze tej widzialnej, ale to nie zgadzało się z tym, co jego nauczyli jego ojcowie, że jest potężny Bóg, który stoi za swoim ludem. I dlatego on powiedział, za pozwoleniem, za przeproszeniem, mój Panie, tu coś nie gra. Ci inni z tym się jakoś pogodzili, no trudno. Dręczy nas nieprzyjaciel, trudno, dręczy nas choroba, trudno, wyrzucili mnie z pracy, trudno, małżeństwo mi się rozpada, trudno, nie da się nic zrobić. Do Samsona, który był też jednym z takich bożych ludzi, choć jego postawa moralna pozostawiała wiele do życzenia, jednak Bóg go używał. Kiedy się targnął w pojedynkę na Filistynów, to mu mówią jego ziomkowie, człowieku, czy nie wiesz, że Filistyńczycy panują nad nami? Nie możesz sobie pozwalać na takie wybryki, na takie wyskoki przeciwko nim, bo wszyscy będziemy cierpieć. Po prostu nie byli w stanie widzieć inaczej, ale on się z tym nie godził. On wiedział, że Filistyńczycy panują nad nimi, ale on tego nie akceptował. Bo on wiedział, że jest rzeczywistość duchowa, że jest potęga Boża i że to jest rażąco nie w porządku, jeżeli lud Boży jest ciemiężony, jeżeli jego siły życiowe są skrępowane, ujarzmione, jeżeli nie może się rozwijać tak, jak zapowiedział Bóg. I dlatego on się z tym nie godził, on się przeciwko temu buntował. I to była taka wspólna cecha tych ludzi, to cechowało właśnie.